W czasach Pana Jezusa każdy wiedział, co to jest rolnictwo, co to jest sianie, co to są zbiory. Dzisiaj wiele osób mieszkających już w miastach nie bardzo wie, co to jest. Ale zarówno sam Pan Jezus, jak i Jego apostołowie korzystali z tego przykładu siewu i zbiorów, by unaocznić ważne lekcje. Lekcje ważne dla życia duchowego. I właśnie chciałbym, żebyśmy rozważyli krótki fragment z listu do Galacjan, 6 rozdział od 7 do 10 wersetu, aby zastanowić się nad sprawą siewu i zbiorów w naszym życiu. List do Galacjan, 6 rozdział od 7 do 10 wersetu. Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Zauważmy, do kogo jest skierowany ten list. Ten list jest skierowany, jak czytamy w drugim wersecie, do zborów, czyli kościołów Galacji, do wierzących mieszkających w tej prowincji Azji Mniejszej. Musi jednak apostoł, sługa Boży, zwrócić się do tych chrześcijan: nie błądźcie. Czy zatem jest możliwe, że chrześcijanie mogą błądzić? Jak najbardziej jest to możliwe. Chrześcijanie też podlegają ludzkim słabościom, i diabeł w jakiś sposób może ich zwodzić, jeśli zaczną pobłażać sobie, jeśli zaczną też ulegać błędnym poglądom lub złym skłonnościom. Pierwsza rzecz, która zagraża chrześcijanom, to pobłażanie samemu sobie. Wiąże się to z nadużywaniem wolności chrześcijańskiej. W tym samym liście do Galacjan, w 5 rozdziale, w wersecie 1 i 13, apostoł Paweł wyraża taką zrównoważoną wykładnię wolności chrześcijańskiej. Mówi: Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Miał tu na myśli poddawanie się zewnętrznemu posłuszeństwu prawa mojżeszowego i obrzezaniu, które pogan w ogóle nie obowiązywało. Możliwe też, że niektórzy z nich chcieli poddać się jeszcze jakimś innym zwyczajom, które by ich zniewoliły, czy obrzędom. Także z jednej strony mamy mocno stać wolności, niezachwianie, nie dawać się niczym zniewolić, ale z drugiej, werset 13 powiada: bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. U apostoła Pawła ciało jest takim słowem symbolicznym, oznaczającym grzeszną naturę człowieka, to, co w człowieku jeszcze dąży do złego, oddala człowieka od Boga. Zamiast pobłażać ciało, mamy służyć jedni drugim w miłości. Zamiast folgować samym sobie, zamiast po prostu sklebiać własnej grzesznej naturze i karmić ją, mamy ją głodzić, a karmić duchowego, wewnętrznego człowieka. I dlatego Paweł mówi: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Czy może tak być, że chrześcijanin próbuje się naśmiewać z Boga? Na pewno dosłownie to nie, bo nikt, kto żyje w jakimś zdrowym rozsądku, nie będzie się naśmiewał z Boga. Ale może się naśmiewać tak naprawdę, kpić sobie z Boga chrześcijanin swoim życiem, swoim postępowaniem, swoim nastawieniem. Na czym to może polegać? Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Czyli jeżeli człowiek, chrześcijanin, pomija w swoim życiu zasadę siewu i zbiorów i myśli, że i tak wszystko mu ujdzie na sucho, bo już ma bilet do nieba w kieszeni i cokolwiek by nie robił, jakkolwiek by nie grzeszył, w jakim by odstępstwie nie żył, to ostateczne zbawienie ma zagwarantowane i pewne i niewzruszone, to taki człowiek może rzeczywiście próbować się naśmiewać z Boga, ale Bóg na to nie pozwoli. Bo człowiek i tak zbierze to, co sieje. Każdy z nas zbierze żniwo swojego życia. I można nawet próbować dobrze wypaść przed ludźmi. Starać się zaprezentować z jak najlepszej strony, jako taki super ortodoks, taki, który trzyma się nauki biblijnej na 100%. Taki absolutnie wierny i przedstawiać siebie jako święty. Nigdy nie przyznawać się do błędów w gronie wierzących. nawet na spotkaniu modlitewnym. Nie, ja tam nie mam problemów. I patrzeć na kogoś, kto słabnie duchowo, ten to jakiś słaby, co on to za problemy ma. Można stwarzać taką fasadowość, ale Bóg to przenika. Bóg wszystko widzi i nie można po prostu z Boga sobie drwić. List do Hebrajczyków, 4 rozdział. Zobaczmy, co mówi. 4 rozdział, werset 13. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. To jest też istotna prawda, że wiele osób pod wpływem takiej liberalnej teologii myśli, że w jakiś sposób ominie ich rozliczenie się z Bogiem ze swojego życia. Bardzo to jest popularna teologia, ona jest taka miła, przyjemna, to są takie rodzynki wybrane przez dziecko z ciasta bez zjedzenia tego trudniejszego czegoś. Czytamy, że musimy zdać sprawę przed tym, który wszystko widzi, wszystko wie. A więc będziemy jakoś rozliczeni z naszego życia, z tego, jak żyliśmy, co robiliśmy. Wiadomo, że jesteśmy pod łaską, że ten sąd jest złagodzony miłosierdziem Bożym, ale jednak jest też prawdą, że będziemy rozliczeni. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, zawiera coś takiego, co jest w ogóle dzisiaj niepopularne. 9 i 10 werset. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele, dobre czy złe. Nie oszukujmy się, powinniśmy dokładać starań, aby podobać się Bogu, aby podobać się Chrystusowi. Naszym najważniejszym dążeniem nie powinno być to, żeby się przypodobać na przykład jedynie ludziom. Mamy dbać o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi także, bo Biblia też o tym mówi, czyli o takie rozsądne, porządne życie. Nie mamy być jakimiś ekscentrykami, którzy jakoś w ogóle nie przykładają wagi do tego, jaka jest opinia o nas ludzi, bo czasami zdarzają się chrześcijanie, którzy myślą, że tam mogą sobie pozwolić na jakieś dziwactwa, co ich tam obchodzi opinia sąsiada. Ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że przede wszystkim powinniśmy starać się podobać Bogu, Chrystusowi. I dlaczego? Bo staniemy przed sądem Chrystusowym. I jest taka teoria, że to słowo bema, ten trybunał, ten sąd Chrystusowy oznacza sąd, który tylko będzie uniewinniający. Że nie może chrześcijanina spotkać żadna przygana, a nawet potępienie. Okazuje się, że to samo słowo bema występuje w odniesieniu do Piłata i jego tronu sędziowskiego, kiedy mógł skazać Pana Jezusa na śmierć, a również uniewinnić. Ale przyjemne dla ucha, dla serca, nauki, rozmiękczają Słowo Boże i głoszą, że tak, tak, to jest tylko taki sąd, taki nad służbą i można utracić co najwyżej korony i nagrody, ale żywota wiecznego nie można i chwały utracić. Nie, to jest nauka czysto ludzka, która tak naprawdę też jest młoda, dlatego fałszywa, bo pochodzi raptem z XIX wieku. Wcześniejsze pokolenia chrześcijan wierzyły, że każdy, wierzący i niewierzący, każdy stanie przed Chrystusem i będzie osądzony ze swego życia. Za uczynki swoje, jak czytamy, dokonane w ciele, dobre czy złe. W liście do Rzymian też w 14 rozdziale, werset 12, apostoł Paweł zapewnia, tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Więc nie ma lekko, nie ma żartów. Jest łaska, to prawda, ale po prostu Bóg przez łaskę nas poucza, żebyśmy prowadzili dobre życie. Łaska ma być wyposażeniem do dobrego życia chrześcijańskiego. I tak, wróćmy do listu do Galacjan, 6 rozdział, werset 8. Kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Czyli nic dobrego. Nie zbierze dobrego plonu ten, kto karmi głównie grzeszną, starą naturę. Zbierze skażenie. Jak to rozumieć? Czy chodzi tu o to, że może co najwyżej śmierć fizyczna, a no i tak będzie zbawiony, nawet jako odstępca? List do Rzymian, 8 rozdział, 12 i 13 werset, pozwala rozwikłać ten problem. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Skoro w tym drugim fragmencie, jeśli duchem sprawy umartwiacie, żyć będziecie, nie chodzi tylko o życie fizyczne tu na ziemi, ale o życie wieczne. Jeżeli umartwiamy nasze ciała, prowadzimy taką zdrową, bym powiedział, chrześcijańską ascezę, walczymy z grzechem w naszym życiu świadomie przy pomocy Ducha Świętego i owocem tego będzie życie wieczne, to jeśli będziemy żyli według ciała, to umrzemy, ale umrzemy śmiercią wieczną. Czeka nas wieczne potępienie. I taka jest prawda biblijna, chociaż wielu ludzi próbuje ją osładzać, upiększać, żeby więcej zwolenników pozyskać dla takiej taniej łaski. Ale list do Galacjan mówi, też pociesza, że kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A więc kto uwzględnia w swoim życiu wszelkie rzeczy Boże na pierwszym miejscu, pracuje, dba o rodzinę, spożywa posiłki, wszystko robi, co człowiek zwykły robi tu na ziemi, co nie jest grzeszne, tylko normalną czynnością, ale robi to w Duchu Bożym, w Duchu Chrystusowym, na chwałę Boga, to będzie zbierał życie wieczne jako plon. Apostoł Paweł wskazywał, że całe nasze życie może być uświęcone. Wszelkie czynności, nawet bardzo zwykłe, mogą służyć chwale Bożej. W pierwszym liście do Koryntian 10:31 powiada, a więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. I dalej mówi, nie dawajcie zgorszenia ani Żydom, ani Grekom, ani zborowi Bożemu, jak i ja staram się pod każdym względem podobać się wszystkim, nie szukając korzyści własnej, lecz wielu, aby byli zbawieni. Tu mamy kolejny aspekt, że jeśli czynimy wszystko na chwałę Bożą, to nie będziemy siać zgorszenia. A bardzo przykrą sprawą jest, jeżeli ktoś zna chrześcijan i mówi, jeśli takich ja mam tu znajomych ze zboru ewangelicznego, a oni tak postępują, to już wolę się przyjaźnić z katolikami, bo są przynajmniej normalni, a nie tacy dziwacy jak ci ewangeliczni, którzy jedno mówią, a swoje robią. To jest bardzo ważne, drodzy, żeby być dobrym świadectwem. Jak możemy siać dla ducha? Siać dla ducha możemy w różny sposób. Oczywiście, jak mówiłem, uświęcając naszą pracę, życie codzienne, wszystko robiąc w Duchu Chrystusowym, na chwałę Bożą, ale też siejąc w dobrych sprawach. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, zawiera przypowieść o siewcy. Nie będziemy tego teraz czytać. Ale ta przypowieść pokazuje, że możemy siać Ewangelię. Możemy rozsiewać ziarno prawdy, ziarno Słowa Bożego pośród nas. To jest jedna metoda, ale drugi list do Koryntian wskazuje na jeszcze inną metodę siania wokół nas. Drugi Koryntian, 9 rozdział od 6 wersetu. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę, jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A więc to jest coś wspaniałego, jeśli można siać także swoimi środkami materialnymi. Jest wiele osób w potrzebie, jest wiele osób ubogich, są wdowy, są sieroty. Są chrześcijanie żyjący w krajach, gdzie trudno o Biblię czy Nowy Testament i są też misje chrześcijańskie, które im dostarczają. Są misjonarze zaangażowani na terenach zagranicznych, są ewangeliści zatrudnieni na terenach krajowych. I wszędzie potrzebne jest wsparcie materialne. A zatem hojne łożenie na każdą dobrą sprawę. Wrażliwość na osoby w potrzebie, na osoby potrzebujące miłosierdzia też będzie takim sianiem dla ducha. I tutaj następny werset to tłumaczy. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Biblia Tysiąclecia to ciekawie oddaje, bo mówi, że będziemy rządź, o ile w pracy się nie znużymy. Czyli chodzi o to, że jest to warunkowe. Jeśli byśmy się znużyli i przestali czynić dobrze innym, to moglibyśmy nie zbierać tych plonów. Jest to dużo lepiej tam oddane i tak bardziej pobudzające do jakiegoś czynu. I my, drodzy, prawdę mówiąc, nie tylko siejemy dla ciała lub dla ducha w sobie, ale też inwestujemy w różne dziedziny. Bo kiedy siano, to siano w pewne pole. I trzeba powiedzieć, że dzisiejszy świat nagromadził mnóstwo różnych zewnętrznych, takich powierzchownych atrakcji, które zachęcają do tego, żeby właśnie w niego inwestować, w niego siać. Wydaje się, że jest tam wiele do zrobienia, wiele do osiągnięcia. I oczywiście na polu zawodowym, na polu pracy powinniśmy także wnosić swój wkład, pomysłowość, zdolności, być dobrymi pracownikami. Biblia też do tego zachęca, mówiąc, że kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Biblia zachęca do posłuszeństwa przełożonym, do pracy jak dla Pana, a nie dla ludzi, nie dla oka. Więc z całą rzetelnością, z pomysłowością, z inwencją powinniśmy podchodzić do naszej pracy, o ile pozwala ona na coś takiego, bo są i prace bardzo monotonne, gdzieś na taśmie produkcyjnej, gdzie niewiele można co wnieść. Ale w pracy powinniśmy być zaangażowani. Źle jednak by było, gdyby serce nasze głównie było przy inwestowaniu w ten świat, zainteresowaniu nim. Pamiętajmy, że ten świat przemija i inwestowanie w ten świat jest wielką pomyłką. To jest tak, jakby ktoś chciał powiększać most, zapominając o tym, że ten most jest tylko przejściem na drugą stronę. W liście do Rzymian, 12 rozdział, werset 1 i 2, znajdujemy taką interesującą też wskazówkę. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A co słyszymy w wielu ofertach pracy? Że człowiek musi być absolutnie dyspozycyjny. Czyli ma być ofiarą żywą, ale może nie świętą, ale miłą dla pracodawcy. Ma być całkowicie ofiarą dla pracodawcy, całkowicie ofiarny i zaangażowany bez reszty w sprawy swojej firmy. My mamy przede wszystkim być oddani Bogu. Możemy pracować, możemy być zaangażowani, mogą być nawet delegacje, ale mamy pełnić rozumną służbę, duchową służbę, miłą Bogu i być przede wszystkim oddani Bogu. Mogą przyjść takie historie w naszym życiu, w miejscu pracy, że wybieramy albo pracodawca, albo Bóg. Czytamy, że nie mamy stawać się niewolnikami ludzi, że jesteśmy drogo kupieni. Więc pytanie, do kogo należymy? I dalej czytamy, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. A więc nie mamy stać się kameleonami upodabniającymi się do otoczenia, naśladującymi świat. I tu musimy sobie wyjaśnić, czym jest świat, a czym nie jest świat. Czasami niektórzy ewangeliczni chrześcijanie myślą, że wszystkie wyznania i wszyscy ludzie poza ewangelicznymi chrześcijanami są zdecydowanie światem. Bywa taki pogląd zupełnie błędny. Dlaczego? W pierwszym wieku chrześcijan otaczał świat żydowski nieprzychylny Ewangelii i to był rzeczywiście świat, bo on nienawidził Jezusa, nienawidził chrześcijan. I świat pogański, który był jeszcze bardziej mroczny od żydowskiego świata. Tam była niemoralność, tam było masę rozwodów, tam była przemoc, był kult bożków. I to był ten świat, świat pogański. I nie każdy, kto jest poza zborem ewangelicznych chrześcijan, jest zaraz światem. Są ludzie, którzy w jakiś sposób są dotknięci przez chrześcijaństwo i pozostają w jego kręgu, jego wpływów, mimo że pozostają w tradycyjnych kościołach i nie można ich nazwać światem, bo oni mają zasady biblijne w swoim życiu, oni kierują się pewnymi przykazaniami, chociażby znają dekalog i nie można ich zrównać ze światem. Także trzeba tutaj być ostrożnym. To oczywiście zależy od danego człowieka, bo są rzeczywiście ludzie ochrzczeni w różnych kościołach, którzy jednak żyją rzeczywiście jak świat pogański. Ale nie wszyscy są tacy i tutaj musimy rozeznawać, bo na przykład mamy dzieci, szukamy towarzystwa dla tych dzieci i nie każda rodzina, powiedzmy sobie katolicka, jest naprawdę, są to źli jacyś ludzie, poganie, bezbożni. I nie każde dziecko, które nie jest w ewangelicznym zborze, jest zaraz poganinem. Trzeba tutaj rozeznawać i pamiętać, że też trzeba wyczuwać i badać grunt, czy ci ludzie znają już Ewangelię, jak ich lepiej poznamy, czy nie. i modlić się za nich i po prostu też w jakiś sposób dzielić się z nimi tym świadectwem, czego Bóg dokonał w naszym życiu. A więc bądźmy otwarci na ludzi, też nie skreślajmy z góry, że wszyscy zaraz to świat. Ale przede wszystkim miejmy umysły odnawiane przez Słowo Boże, abyśmy umieli rozeznać, co jest wolą Bożą, co się Bogu podoba. I wróćmy do listu do Galacjan. Ostatni werset powiada, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Powinniśmy być na tyle otwarci, żeby wyświadczać dobro także ludziom spoza Kościoła. Nie tylko wierzącym, ale najwięcej domownikom wiary. I tutaj jest dość poważna sprawa o tym, co czytamy tutaj. Ponieważ czytamy o domownikach wiary. Kościół jest tu przyrównany do domostwa, do rodziny. Kiedyś taki długoletni chrześcijanin ewangeliczny powiedział mi, że bracie Szymonie, jak pobędziesz trochę w środowisku ewangelicznych chrześcijan, to przekonasz się, że my wcale rodziną nie jesteśmy. To się tylko tak pięknie mówi, a jesteśmy często sobie obcy. I potem, jak wychodzą takie sytuacje, jak ja miałem, a ten brat stracił właśnie pracę i nie mógł dłuższy czas znaleźć pracy, to został odsunięty od usługiwania podczas wieczerzy, bo po prostu taki nieudacznik, co nie ma pracy, nie nadaje się do podawania chleba i wina. I przekonał się, jaka to jest rodzina Boża. Więc naprawdę wymaga to starania wszystkich, którzy są w kościele czy zborze lokalnym, żeby to było rzeczywiście domostwo wiary. Żeby to nie były głównie jakieś powiązania rodzinne, cielesne, ale duchowe. I żeby każdy tu się dobrze czuł, także goście, którzy są czasami tylko u nas. Także myślę, że ten fragment o sianiu dla ducha lub dla ciała jest wielce pouczający dla nas. Można by jeszcze wiele refleksji przedstawić, ale myślę, że to, co powiedziałem, wystarczy i każdy z nas może się skonfrontować. Ja sam się konfrontuję z tym tekstem i widzę, że sam nie zawsze sieję dla ducha i muszę korzyć się przed Bogiem. Czasami zaskakują nas pewne sytuacje w życiu i zareagujemy w sposób cielesny, czy jakimś gniewem, czy irytacją, czy też dajemy się do czegoś sprowokować. Dlatego czujność jest konieczna. Czujność jest konieczna i świadomość, że musimy liczyć się z Bogiem, że jednak czeka nas sąd Chrystusowy, że każdy z nas będzie rozliczony ze swego życia i niektórzy z nas mogą być zawstydzeni przy przyjściu Chrystusa. Tak może naprawdę być. Dlatego dobrze jest pochylić się nad tym tekstem, rozważyć i czytać Nowy Testament bez okularów ulubionych książek, ulubionych teologów. Po prostu przyjmować naukę Słowa Bożego taka, jaka jest. Niech Bóg nam dopomoże w tym. I niech czerpiemy zachętę z wielu przykładów tych, którzy siali dla ducha i zakończyli swój żywot bardzo dobrze. Tu przywołam przykład jeszcze raz brata Zdzisława Betlejewskiego z Torunia, który siał dla ducha, który był nawróconym, byłym toksykomanem i wszędzie głosił Chrystusa, wszędzie głosił Ewangelię, pozyskał wiele osób dla Chrystusa, wielu pomógł znaleźć drogę do zerwania z nałogami, zerwania z grzesznym trybem życia. I na jego pogrzebie były większe tłumy niż na pogrzebach polityków znanych. Władze postanowiły też go uczcić i jeden plac będzie nazwany jego imieniem i nazwiskiem w Toruniu. Ten brat był autentycznym chrześcijaninem i miłował ludzi, skromnie żył, naprawdę w ubóstwie, ale dzielił się Ewangelią tym, co miał, szczerze, to był jego skarb. Niech tak będzie i dla nas. Siejmy dla ducha. Amen.